Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce.
Cześć, tu Olga Pietrykiewicz. Jestem trenerką Business English i cieszę się, że tu jesteś. Zapraszam Cię na podcast English Pro. Jest to przestrzeń do rozmów o profesjonalnej komunikacji w języku angielskim. Uczę metod, chwytów i słów. Posłuchaj, na co położyć nacisk, by skutecznie komunikować się, nie tylko w biznesie.
Przestałem liczyć, który to już będzie podcast, ale mam nadzieję, że słuchacze wciąż są, wciąż dużo od nas oczekują, a my wciąż damy im to, na co czekają.
Mam nadzieję, tym bardziej, że dzisiejszy odcinek zapowiada się dosyć interesująco i jest to temat, którego jeszcze nie poruszaliśmy.
Bo my mówimy o właśnie English Pro i on się nam wszystkim słuchaczom kojarzy z biznesowym English Pro, a ty dzisiaj przychodzisz, mówisz, słuchajcie, politycy też powinni English Pro się odzywać.
O, zdecydowanie. I to powinni się odzywać English Pro z takim lekkim zabarwieniem politycznym, co mam nadzieję, że my dzisiaj pokażemy, ponieważ tematem naszej dzisiejszej audycji lub jak jeden z naszych największych fanów stwierdził, słuchowiska, będzie sam konkret. I to są słowa i zwroty niezbędne w polityce, które moim zdaniem, czyli naszym zdaniem, polscy politycy powinni znać za przeproszeniem jak amen w pacierzu.
Ale to ładne, co powiedziałaś, dlatego że to jest takie bardzo po politykowemu powiedzenie moim zdaniem, czyli naszym zdaniem.
No bo tak.
Nie, to jest ich zdanie, ale okej, czasami może to być nasze zdanie. Ja się dzisiaj zgadzam, dobrze, że te zwroty, które Olga przygotowała, rzeczywiście można będzie wziąć jak 10 przykazań, używając
swojej
analogii.
Mam nadzieję, ponieważ są to wyrażenia bardzo często używane w polityce, natomiast jak najbardziej odnajdą się też w biznesie i to dzisiaj naszym słuchaczom zaprezentujemy i udowodnimy. Zaczniemy od downturn.
Downturn. Pisane razem.
Tak, zdecydowanie, pisane razem. Omówimy czasownik facilitate, a zakończymy neutralnym, mało konfliktowym keep in the dark.
Keep in the dark.
I przygotowując się do tego odcinka, bardzo dokładnie przejrzałam media społecznościowe związane z Unią Europejską, jej decydentami. Poczytałam to, co na swoich kontach twitterowych piszą europosłowie, przejrzałam europejską stronę Politico.
Polscy europosłowie też?
Nie, nie. Zdecydowanie nie. No i tak jeszcze po przejrzeniu europejskiej strony Politico wypisałam zwroty, które powtórzyły się co najmniej 4 razy na każdym z tych profili w ciągu ostatnich 2 tygodni. Potem wysłuchałam kilku przemówień przewodniczącej Komisji Europejskiej i odhaczyłam te, które użyła co najmniej 2 razy w ciągu ostatniego półrocza. Czyli żaden z tych zwrotów, który dzisiaj się pojawi, nie jest przypadkowy i mam nadzieję, że wszyscy zobaczą, że są to wyrażenia na tak zwanej politycznej fali i no, w przypadku naszych polityków i szczególnie europosłów absolutnym grzechem byłoby ich nie znać.
Będziemy sprawdzać. Przyjedziemy do Was do tej zepsutej Brukseli i będziemy po pierwsze odbijać polskich zakładników, którzy tam są okupowani i przetrzymywani, a po drugie sprawdzimy, jak Wam idzie ze słówkami typu downturn.
A widziałeś dzisiaj na Twitterze, że dostałam zdjęcie od jednego z naszych fanów z Brukseli,
tak,
że jedzie i słucha English Pro?
Przybliżyć tablice rejestracyjne, żeby mieć dowód na to, że to rzeczywiście ulica w Brukseli, a nie w Warszawie, ale miło to wygląda. Polecamy się. Globally.
Zdecydowanie. No i jak już jesteśmy globally, to mamy pierwsze słówko, które bardzo chciałam pokazać naszym słuchaczom i to jest właśnie...
Downturn.
Pięknie. Nic innego jak schyłek, tendencja spadkowa, spadek koniunktury i kryzys. Jest to doskonały rzeczownik zastępujący słowo crisis. I teraz dlaczego i po co w ogóle zastępować słowo crisis, które jest bliskie polskiemu tłumaczeniu? No, wymowa i jeszcze raz wymowa. Niestety, ponieważ tyle, ile różnych fonetycznych szpagatów słyszałam w związku z tym słowem, to jest naprawdę cud, że moje uszy jeszcze nie zwiędły. Crisis, crisis, crisise. Serio. Nie.
No jest ponad 20 języków, wiesz, ja wiem, w całej Europie. No.
Crisis to jedyna poprawna wymowa.
Crisis. Ale możecie nie mieć crisis i używać downturn.
Downturn. Mhm. I teraz jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, to politycy bardzo często używają właśnie słowa downturn, szczególnie w zestawieniu z przymiotnikiem economic. Mhm. Czyli mówimy economic downturn, kryzys lub spowolnienie gospodarcze.
Economic downturn, czyli kryzys albo osłabienie gospodarcze. Mhm, nie życzę, ale bywa.
I teraz popatrzmy na trzy przykłady, które znalazłam dokładnie na Twitterze europosłów. Pierwszy. Economic downturn is inevitable.
Economic downturn is inevitable.
I jak byś przetłumaczył to zdanie?
Że taki kryzys ekonomiczny, wiesz co, nie wiem jak przetłumaczyć to ostatnie słowo, czyli jest nieoczekiwany, czy jest spodziewany?
Nieunikniony.
Nieunikniony, mm-hmm. Okej, czyli
inevitable.
Spodziewany. Mm-hmm.
Mm-hmm. Też piękne biznesowe słówko, bardzo często używane w polityce. Mm-hmm. Kolejne zdanie. We have a sharp downturn in the third quarter.
We have a sharp downturn in the third quarter.
Pięknie.
Czyli mamy gorszy trzeci kwartał.
Mm-hmm. Pewnie.
Znaczy nie my, ale oni mają.
Oni. My to się jeszcze okaże. We have a drastic downturn in sales.
We have a drastic downturn in sales.
Mm-hmm. Dokładnie.
Ładne.
Czyli
jest
jakie
to
słowo?
Drastic.
Prawda?
Nie huge, nie aha. Big, tylko drastic.
Absolutnie nie. W ogóle takie słowo jak big, to już wiemy, że w business English nie przystoi. Mamy sharp downturn albo drastic downturn.
Fajne. No, nie życzymy nikomu, no ale jak się zdarzają, no to boli. Mm-hmm. We have a drastic downturn in sales.
Mm-hmm. Czyli jakie słowo zastępuje downturn?
Crisis.
Yes, sir.
Przepraszam, crisis.
Nie wprowadzajmy słuchaczy
nie,
w błąd.
Nie, tylko crisis, a najlepiej downturn.
Mm-hmm. No właśnie, a kolejne słówko?
To tackle?
To tackle. Mhm.
Czy myśmy o tym nie wspominali gdzieś kiedyś?
Dokładnie. I czasownik to tackle nie jest nowicjuszem w English Pro. Wręcz przeciwnie. Rozmawialiśmy już o tym słowie przy okazji zamienników do deal with i uzgodniliśmy, że dwa najtrafniejsze wybory to będzie zawsze to tackle i to handle.
To tackle, to handle, czyli deal with, czyli to tackle, to handle, to nie wiem, zrobić deal z kimś, tak? Czy wejść we współpracę z kimś,
uporać
albo
się
uporać
z czymś,
się z czymś.
Lub stawić czoła problemom. Ciekawostka jest taka, że handle jest częściej używane w biznesie, natomiast tackle zdecydowanie w polityce. To, co używają europosłowie, to jest zdecydowanie czasownik to tackle.
To tackle.
Mhm. Na przykład tackle problems, tackle obstacles, tackle setbacks.
Nareszcie. Te słowa stali słuchacze English Pro powinni kojarzyć.
Oj tak, oj
skoro
tak.
Współprowadzący kojarzy.
No, tak, to się jeszcze okaże.
We need...
Nie, poczekaj, bo tackle wraca do nas jak bumerang, a to za sprawą częstotliwości, z jaką politycy i europosłowie używają tego słowa w internecie i w trakcie przemówień. Nie da się ukryć, że jest to jeden z najpopularniejszych czasowników. Dlaczego? Ponieważ jest mocny, profesjonalny i działający na wyobraźnię. Z tym k w środku, mm-hmm. Tackle, rewelacja moim zdaniem.
Nie, nikt się nie odważy z tobą nie zgodzić, więc możemy iść śmiało dalej.
Okej, okay, to teraz popatrzmy na przykłady. Pierwszy. We need to tackle this issue.
We need to tackle this issue.
Super. Europe has to tackle climate change.
Europe has to tackle climate change.
Mm-hmm. During the meeting... We will tackle all setbacks.
During the meeting, we will tackle all setbacks.
Mm-hmm. We have plenty of obstacles to tackle.
We have plenty of obstacles to tackle.
Mm-hmm.
Plenty of też było.
Było.
I wtedy kłócił się co-host. Prawie były wtedy, że ma być plenty przez tyle lat wymawiane, a tu proszę. We have plenty of obstacles to tackle. Czyli mamy od groma, od cholery, w cholerę rzeczy do ominięcia.
Jak najbardziej. I też uwaga dla naszych słuchaczy, mm-hmm. jeśli tackle im się nie podoba...
Nie może im się nie podobać.
No.
Bądź sobą. Nie może im się nie podobać. To tackle.
No właśnie nie chcę na taką...
Za późno.
Wychodzić, bo już mam tak czarny PR w internecie, że...
Za późno.
To jest niesamowite. Im bardziej czarny PR, tym więcej klientów. Przepraszam.
Masochiści tak mają.
I teraz pamiętajmy, że tackle możemy zastąpić handle.
Tackle, handle means the same.
Means absolutely the same. Mhm. Kolejne słówko, w którym jestem zakochana, roadmap.
Roadmap.
Mhm. Roadmap to dla mnie takie same słowo jak setbacks czy obstacles. Miłość.
Mhm. No, ale to nie jest synonim do miłości.
Nie.
Wiesz, ile z miłości, nie. Tylko miłość bez roadmapu ma sens.
Jarek, ty i te twoje suchary.
Roadmap. Skończmy ten odcinek tak, wcześniej być może.
Tak, tak. Setbacks czy obstacles, no bo oczywiście można powiedzieć problem, tylko po co? Skoro to do nikogo nie trafi, nie zrobi wrażenia, a my nie osiągniemy zamierzonego efektu. I dokładnie tak samo jest ze słowem roadmap. I nie dziwię się, że europosłowie na swoich kontach w mediach społecznościowych zamieniają słowo plan czy agenda na roadmap. Jeszcze agenda jest okej, bo to jest taki słowo wytrych, taki fonetyczny wake-up call.
Trudno spieprzyć.
Agenda. Dokładnie, też bardzo trudno jest spieprzyć to słowo.
Nie musisz powtarzać po mnie przekleństw, wystarczy, że idą od starszego.
Dobrze, no ale plan... Chyba widzisz moją minę.
Tak, nie jest pro.
No.
Roadmap już zdecydowanie. A przykłady?
Roadmap to jest słowo geniusz, bo ściąga uwagę jak żaden synonim do słowa plan. Początek jest z ry, prawda? Roadmap. W środku dźwięczne dy i jeszcze skojarzenie z podróżami, czyli coś, co jest przyjemne dla każdego.
Przynajmniej powinno być.
No, językowe bingo. Jeśli polityk chciałby ściągnąć uwagę w trakcie przemowy w parlamencie na przykład, to bardzo polecam słowo roadmap. To jest to. I teraz popatrzmy.
Poza parlamentem w biznesie też.
Zdecydowanie, to dziękuję,
że o tym
wspomniałeś.
Za chwilę będą roadmapy biznesowe na 2022.
Bingo, no mamy to. A teraz popatrzmy, jak politycy wykorzystują to słówko na Twitterze. We need a roadmap for 2022.
We need a roadmap for 2022.
This is a detailed roadmap for implementation.
This is a detailed roadmap for implementation.
Europe needs a clear roadmap.
Europe needs a clear roadmap.
No i sami widzicie, plan, agenda, nawet takie coś jak schedule, okej, no ale nic z tego nie ma takiego pięknego wydźwięku jak roadmap.
Już słyszę to okej, but not with me. So roadmap is better.
I teraz kolejny idiom, keep in the dark.
Jeszcze raz.
Powtórz, to ty nie telefon, nie Twitter, nie Instagram.
Wyciszyłem, żeby żaden pies do mnie nie zadzwonił. Szanowni słuchacze, przy okazji zerknijcie na odcinek wcześniej, gdzie pływaliśmy w morzach i oceanach. Tam ujawniliśmy, jaki dzwonek telefonu budzi Olgę w środku nocy. To keep in the dark.
I tylko taki mały disclaimer. Oczywiście mój pies ze mną nie pływa. Proszę nie dzwonić do żadnego Towarzystwa Ochrony Zwierząt czy coś takiego. Nie.
W tym wieku on już nie pływa.
Pies śpi na kanapie, jest zachwycony. Nie, absolutnie nie na środku Bałtyku.
Wracając do English Pro.
Keep in the dark.
Keep in the dark.
I tu muszę ci powiedzieć, że jest to dla mnie idiom niespodzianka, ponieważ gdybyś zapytał mnie bez sprawdzenia tego wszystkiego, choćby na stronach Parlamentu Europejskiego czy w social media przewodniczącej, to nigdy bym nie powiedziała, że ten, jakby nie patrzeć, trochę nieformalny idiom jest tak chętnie używany przez polityków piszących po angielsku.
Ale w polityce to on się przydaje idealnie.
Ja wiem,
przecież
ale
dla nich sensem życia jest keep everybody in the dark.
Ja wiem, ale gdybyś mnie tak zapytał, który idiom się tak często powtarza w życiu, nigdy nie powiedziałabym, że jest to keep in the dark. A tutaj praktycznie no co osoba, co konto, które sprawdzałam i na Twitterze, i na Instagramie, czy nawet strony na Facebooku, to oni używają tego idiomu non-stop.
Szanowni europosłowie, uważajcie, ona chodzi, czesze i robi sobie big data. To keep in the dark.
To keep in the dark.
Czas na przykłady.
Utrzymywać kogoś w nieświadomości lub niewiedzy. I teraz koniecznie z czasownikiem keep i przyimkiem in. Keep in the dark.
Okej. Okay. Let's try.
Jeszcze tylko taka ciekawostka. Konto Political Europe na Twitterze użyło tego idiomu tylko w sierpniu 10 razy, przede wszystkim przy okazji zmian klimatycznych, czyli climate change. A teraz popatrzmy na przykłady, które można użyć na każdym spotkaniu biznesowym. We cannot keep people in the dark.
We cannot keep people in the dark.
I to by się przydało naszym politykom.
Znaczy, żeby jednak nie robili tego.
By the way. Nobody likes to be kept in the dark.
Nobody likes to be kept in the dark.
I tu uwaga, kept, czas przeszły,
no
prawda?
Tak, ale tego keep, nie musimy kept, naszym kept. Słuchaczom akurat tłumaczyć, wierzę.
Ja to wolę jednak wyjaśnić.
Dobra, czyli to jest kept, czas przeszły od keep i już.
Super.
Keep, kept, kept.
Dokładnie. Our business partners cannot be kept in the dark.
Our business partners cannot be kept in the dark.
We can never keep our boss in the dark.
No, we can never keep our boss in the dark.
No ja nie mogę, bo ty zawsze sprawdzisz.
A uważajcie na swoich szefów, szanujcie ich, to się może przydać naprawdę. To bywają mili ludzie, ale rzeczywiście we cannot never keep our team in the dark.
Słowo klucz, bywają.
Myślę, że skupmy się na kolejnym przykładzie.
Kolejny przykład to oczywiście facilitate.
Facilitate.
Mm-hmm. Ułatwić, umożliwić, make something easy or even easier.
Mm-hmm. To facilitate, make something easy or easier.
Pięknie. Jest to słówko z XVII wieku, co prawda, ale należy do kategorii zwrotów, które wróciły jak bumerang w trakcie kryzysu gospodarczego. I tutaj oczywiście możemy użyć słowa downturn.
Mm-hmm.
W 2008 roku, bo wtedy bardzo dużo się mówiło o facilitate change albo facilitate layoffs, czyli zwolnienia grupowe. Ale jest też przyjemniejsza strona słowa facilitate, bo na przykład hotele Marriott reklamują się sloganem designed to facilitate your moments.
Czyli, jakby to przetłumaczyć, czyli co?
No, specjalnie zaprojektowane, żeby umożliwić przyjemniejsze przeżywanie, czy też experience nicer side of hotels.
Nie, bardzo ładnie. Myślę, że spokojnie w copywritingu możesz dorabiać.
Tylko nie w polskim.
Mamy jakieś słówka, przykłady, zdania, coś?
Tak, jak najbardziej. I teraz jeszcze też a propos podróży właśnie, bo jak już mówiliśmy o hotelu, to przy okazji nowych przepisów związanych z COVID-em wiele linii lotniczych zaznaczało, że są gotowe facilitate hassle-free travel. Czyli po prostu bez umożliwiać bezproblemową podróż. Okej, okay, dobra, już widzę twój wzrok. Wróćmy jednak do polityczno-biznesowego
aspektu. Nie, ja po prostu zapinałem pasy, bo usłyszałem kapitana, który mówi, że za chwilę startujemy.
Tak.
Jesteśmy na słówku facilitate.
Mm-hmm. Facilitate. I teraz popatrzmy na przykłady z Bloomberga. We must facilitate access to European markets.
We must facilitate access to European markets. Mm-hmm. Czyli, że musimy umożliwić dostęp do...
Rynków europejskich.
Ale komu? Nieważne. Dobra, po prostu. Okej.
Okay. Popatrzmy tylko, jak to wygląda w zdaniach. Tak, żeby nasi słuchacze już potem mogli sobie kontekst dopasować sami.
Dobrze.
Mm-hmm. Dobrze.
Znamy ich na tyle, że dadzą radę.
We need to facilitate the cooperation.
We need to facilitate the cooperation. Czyli powiedzmy, że kiedy my byliśmy na początku naszej drogi w English Pro, to mogliśmy sobie w ten sposób rozmawiać, tak? Ty mówisz na przykład, no, podoba mi się pomysł, ale we need to facilitate the cooperation. Czyli dograć szczegóły tej współpracy, tak? Czy nie? Czy ułatwić sobie to wszystko?
No, doskonały kontekst,
jednak,
muszę powiedzieć.
No, co jesteś tym zaskoczona taka?
I ciężko mi jeszcze gardło przechodzi słowo doskonały tak w twoim kontekście. Ale...
Spróbujmy dalej, może się pomylę. Będziesz bardziej happy?
Może, bo teraz czas na stronę bierną. This process must be facilitated.
This process must be facilitated.
No, cholera.
I co, nie chcesz tłumaczyć, dlaczego jest tam ed na końcu?
A...
Skoro było keep, kept, kept?
No, powiedziałam,
no,
że
czyli
jest,
czas
jest to strona bierna, tak, a w stronie biernej w takim układzie potrzebujemy oczywiście czasownika w trzeciej formie. W tym przypadku facilitate jest czasownikiem regularnym, dlatego ma ed na końcu.
Pięknie. Olga w ten sposób nieśmiało czasem udowadnia wam, że na gramatyce też się zna.
No tak.
Ostatni przykład w zdaniu.
Mm-hmm. We want to facilitate your work.
Okej. Okay. We want to facilitate your work.
Mm-hmm.
Za chwilę wrócimy do audycji. Pamiętajcie, że Voice House to miejsce, które angażuje różnymi podcastami. Polecamy się.
Cześć, nazywam się Rafał Hirszy i jestem dziennikarzem ekonomicznym. Jeśli interesują Cię pieniądze, to zapraszam do mojej audycji. Podcast Ekonomicznie jest o tym, jak kupić tanio, a sprzedać drogo, czyli o marzeniu inwestorów na całym świecie. Jednak nie wszystkim to wychodzi, ponieważ oprócz liczb, pieniędzy i procedur, gospodarka to też emocje, nadzieje, czas i polityka. Dlatego w podcaście Ekonomicznie razem z Jarosławem Kuźniarem mówimy o wszystkich tych czynnikach. Posłuchaj podcastu Ekonomicznie, w którym opowiadamy, jak poruszać się w świecie ekonomii.
Wracamy do audycji.
Kolejny przykład to jest troszeczkę mój game changer, który bardzo, bardzo staram się przekazywać moim uczniom, bo uważam, że jest to niesamowity czasownik frazowy w biznesie, w polityce, w życiu. No, mnie osobiście teraz bardzo ciężko jest się bez niego obyć. I set out.
Set out.
Set out. Mhm. W general English set out jest związane z wyruszaniem na wyprawę, natomiast w polityczno-biznesowej odmianie języka angielskiego jest to niezwykle przydatny phrasal verb, który oznacza przedstawić coś, wyłożyć, wyjaśnić lub określić, na przykład w dokumentach.
To set out.
Pięknie. Zamiast zwykłego to present something używamy to set out. I proste zdanie można łatwo zamienić na znacznie bardziej profesjonalne.
Mhm. Mhm. Spróbujmy to set out i będę za chwilę próbował nie zawieść.
Super. To teraz to nasze set out, czyli przedstawić coś, a to jest najpopularniejsze tłumaczenie tego czasownika frazowego. Zobaczmy, jak wygląda w prostych kolokacjach. Set out a plan.
Przedstawić, kropeczkę zapisane. Bardzo proszę. Okay. Set out a plan.
Mhm. A zamiast plan, co możemy powiedzieć?
Set out a roadmap.
Aj, no i w ogóle, ale popatrz teraz na to, na tą zbitkę słowną. Set out a roadmap. Czy to nie jest piękne? Jezu, to jest tak piękne.
Jezu, jak niewiele trzeba, żeby cię zachwycić.
No, ale idźmy. To jest...
Nie, no super.
Wspaniałe.
A schodząc na ziemię, set tak, out an agenda.
Tak, set out an agenda. Dokładnie. Kolejna kolokacja, set out the outline of the project.
Set out the outline of the project.
Pięknie. Teraz już po kolokacjach czas na zdania. We will set out our plan.
We will set out our plan.
A z roadmap? A powiedz to samo z roadmap.
We will set out, I will set, I will set out my roadmap for 2022.
Rozpływam się. Super, pięknie. I will set out my position on this matter.
I will set out my position on this matter.
I to jest fantastyczne zdanie. Nie present my opinion, mm-hmm. prawda? Nie mówimy do ludzi present my opinion, bo na przykład jest to za proste, czy też za mały wpływ wywiera na naszych słuchaczy. Nie, nie. My mówimy I will set out my position on this matter.
Mhm. Czyli opowiem wam o tym? Czy powiem, co myślę o tym? Tylko
wyłożę
w taki...
kawę na ławę.
Mhm. Opieprzę was po prostu. I will set out my position on this matter.
Super.
Super.
To jest tak piękne. Ale to dobrze, już koniec podniecania się.
To prawda. Do brzegu.
Ostatnie.
To the coast.
Właśnie. We have to set out the goals for this project.
We have to set out the goals for this project.
Bingo. No i co?
No
myślisz?
Nic, powiem ci, że coraz wygodniej się czuję w tym basenie.
Super. Mitigate. I teraz kolejny.
To jest akurat fajne, bo
czasownik.
Ono występuje w języku polskim jako zmitygować się. Wiem, że nie znałaś, ale występuje.
I
naprawdę.
Co to oznacza?
No zmitygować, czyli zreflektował się. A zreflektować się znasz, czy nie?
To
nie,
tak,
że reflektuje
ale...
na wyjście na basen, tylko zreflektował się, czyli oła, a zauważył, że jednak zepsuł coś na przykład. Nie, albo zreflektował się, że słuchacze wyszli i został sam.
Ja się wyłączyłam na słowie basen. Mhm. Powiem ci szczerze, już usłyszałam basen, już wiesz, przeskoczyło mi w głowie.
Zmityguj się i dokończmy ten odcinek.
Tak, to mitigate, czyli zmniejszyć, załagodzić, zminimalizować, ułatwić, odciążyć. To mitigate.
A, czyli widzisz, to jednak trochę inaczej. Te twoje konteksty brzmią, tak, niż te używane w Polsce. Zmitygować się po polsku,
tego,
to właśnie tak jak
miałam teraz przyjemność usłyszeć od ciebie, to zdecydowanie w języku angielskim mitigate, zmniejszyć, załagodzić. Nie ma to nic wspólnego z tym dziwnym polskim słowem, które ty przedstawiłeś.
Okay. Ale to pięknie się uzupełniamy, różniąc się jednak. W kontekście biznesowo-politycznym to mitigate, jak można użyć?
No, oczywiście to zmniejszyć czy załagodzić, to jest najpopularniejsze tłumaczenie czasownika mitigate. I ten czasownik jest o tyle ważny w polityce, że on rewelacyjnie idzie w parze z rzeczownikiem risk. Czyli mamy po prostu mitigate the risk.
Mitigate the risk.
Minimalizować, ograniczać ryzyko.
Okej. Okay. Mitigate the risk. Mhm. Dobrze brzmi, jakoś tak czulej.
Też mi się tak wydaje, szczególnie, że samo słowo risk jest nacechowane dosyć negatywnie i to słowo mitigate bardzo fajnie nam wjeżdża w takim dyplomatycznym kontekście, czyli w kontekście biznesowo-politycznym najpopularniejsze kolokacje to mitigate the effects of something.
Mitigate the effects of something.
Mhm. Mitigate climate change.
Mitigate climate change.
Mm-hmm. Mitigate problems.
Mitigate problems.
Mitigate consequences.
Mitigate consequences.
Mm-hmm. I ostatnie, mitigate crisis.
Mitigate crisis.
Ale wiemy też już, że słowo crisis możemy zastąpić
downturnem, czyli mitigate downturn.
Mm-hmm. Pięknie, mitigate downturn. Nie uważasz, że to tak brzmi dosyć politycznie, ale
nie, brzmi tak,
dyplomatycznie?
No tak profesjonalnie, nie? Że to jest jednak coś takiego, co rzeczywiście może w fajny sposób zmienić nasz English po prostu. No. Od tego tu jesteśmy.
Też mi się tak wydaje. I teraz jeszcze ciekawostka. Synonim do mitigate to przeurocze słowo mollify.
Mollify.
Mollify. Mhm. Dosyć
przez
takie,
dwa L. Mollify.
Przez dwa L. Dokładnie. Dosyć brytyjskie, ale jak je znalazłam, to uznałam, że taki fajny przerywnik dla naszych słuchaczy.
Ale poczekaj, ja mogę powiedzieć mollify crisis?
No.
Nie, no, zostanę uznany za kogoś, kto próbuje w największej czarnej D przytulić kogoś. Mollify crisis.
Gramatycznie można, jak najbardziej, natomiast jednak ten biznesowo-polityczny aspekt powinien zostać zachowany i używajmy słowa mitigate. I teraz te wszystkie zwroty chciałabym pokazać, jak bardzo one są przydatne nawet w takim codziennym dialogu i nie ma co się obawiać tego, że to są polityczne czy biznesowe zwroty. Absolutnie nie. I teraz...
Kryzysy wybuchają też w życiu prywatnym. Możemy zmolifajować je, proszę bardzo.
Dokładnie tak, ale posłuchajmy teraz, jak te zwroty fantastycznie brzmią w takim codziennym dialogu, na przykład na temat naszego podcastu. Jarek, we need to set out a roadmap for our podcast.
A roadmap? Why do you need a roadmap?
Well, to mitigate the risk that people will stop listening to us.
Then we will have to facilitate the change of the co-hosts.
Me or you?
Mm-hmm, you. Let's keep people in the dark for a moment. Ładne. Powiem ci, że żaden scenarzysta w Hollywoodzie tak ładnych scenariuszy, rozmowy, dialogu do tej pory nie pisał. Podoba mi się.
Może ja powinnam przemyśleć swoją drogę życiową.
Spróbujmy. Ładne. Czyli mamy roadmap, mamy mitigate, mamy facilitate i mamy keep somebody or something in the dark. Właśnie, something też in the dark, czyli raczej to w odniesieniu do ludzi jest?
Raczej somebody. Będzie, że raczej we keep people in the dark, ale zapomniałeś o naszej wisieńce na torcie, czyli czasowniku frazowym set out.
Mhm. Możemy spróbować. A gdzie go znajdę?
No, nie powiedziałeś go na samym początku. Pierwsze zdanie dialogu to było we need to set out a roadmap for our podcast.
Widzisz,
czyli mamy tylko roadmap, ale też set out.
Jesteśmy tutaj we dwoje. Bardzo dziękuję. Podoba mi się to.
Ja dziękuję bardzo.
To co? Podsumujmy. Na koniec zawsze w danym odcinku wybieramy te najważniejsze słowa, które pojawiły się przez całą audycję, tak żeby potem, kilka dni po premierze głównego odcinka, mógł pojawić się odcinek w wydaniu Shorts. Zwroty, które powinni znać polscy politycy to...
Zaczynamy od rzeczownika downturn.
Downturn,
który jest zastąpieniem...
Schyłku.
Kryzysu. Tendencji spadkowej, spadku koniunktury. Czyli kiedy mówimy, że economic downturn is inevitable, to wtedy...
Economic downturn is inevitable, czyli właściwie jest nieunikniony kryzys gospodarczy.
Przepięknie. I tutaj właśnie mamy to słowo downturn, które bardzo często idzie w parze z economic, ale kiedy mówimy o economic downturn, to oczywiście możemy go pokonać lub stawić czoła temu problemowi i wtedy idealnie przyda nam się czasownik tackle.
To tackle.
To tackle, dokładnie. W poprzednich audycjach English Pro mówiliśmy o to handle i to tackle jako zamiennikach do deal with, czyli radzić sobie z czymś. Natomiast w polityce dużo częściej używany jest tackle, w biznesie mamy słówko handle.
Tackle i handle zamiast deal with.
Pięknie. Dlatego na przykład mamy takie zdanie: Europe has to tackle climate change.
Europe has to tackle climate change.
Mhm. Super. A jakiego synonimu użyłbyś do słowa plan?
Do plan, no już mówiliśmy, schedule, agenda or roadmap.
Ty powinieneś mówić schedule.
Schedule? Why?
British English
or schedule, yes.
Mm-hmm.
Because I'm living in the north of London.
By in the north of Poland.
Schedule.
Dobrze. Roadmap. I roadmap to jest to nasze polityczne słówko, które zastępuje plan czy też agenda.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Czyli na przykład jakbyś powiedział, że potrzebuje planu dla Voice House na 2022 rok.
I need a special pro plan for Voice House Studio for 2022.
Gdzie jest słowo roadmap?
Zapisane na kartce. I need a professional roadmap for Voice House Studio for 2022.
No.
Ja po prostu lubię, jak ktoś na mnie krzyczy, ja wtedy od razu się profesjonalizuję.
A to ja mogę wpadać częściej. To wiesz, to powiedz tylko. Ja będę, wiesz, blisko mieszkać, to...
Domyślam się, że to nie byłoby zbyt trudne. To keep in the dark.
Mm-hmm. To keep in the dark. I to jest idiom, tak jak rozmawialiśmy. Dla mnie kompletne zaskoczenie, że politycy używają go tak często, ponieważ nie jest to jakieś szczególnie biznesowo mocne słowo. No, a jednak na
często
kontach...
Często wykorzystywane.
Zdecydowanie. Konta społecznościowe europosłów są pełne tego idiomu i oznacza on...
No, że trzymamy ludzi, jakby w Polsce przyjęło się mówić, że ciemny lud to kupi i myślę, że to mniej więcej można by tak przetłumaczyć. Czyli
za miskę ryżu.
Za miskę ryżu trzymamy ludzi w niepewności, niech sam w ciemnej piwnicy nie wiedzą, co się dzieje na górze. We cannot keep people in the dark, uważają Olga i Jarek.
Dokładnie. Mhm. I teraz przechodząc od idiomu keep in the dark, wracamy do czasowników i dzięki temu mamy czasownik to facilitate.
To facilitate.
Mhm. Ułatwić, umożliwić, czyli make something easy or even easier.
Make something easy or easier to facilitate. I jeden z przykładów, this process must be facilitated.
Pięknie. Albo we need to facilitate the cooperation.
Jeszcze bardziej, okej, okay. We need to facilitate cooperation.
Mm-hmm. Chociaż ludzie nie narzekają w internecie na to. Our cooperation.
To set out.
Set out, mm-hmm. Dokładnie. Bardzo ciekawy biznesowy czasownik frazowy, który oznacza przedstawić coś, wyłożyć, wyjaśnić, bądź też określić, na przykład w dokumentach. I dzięki temu mamy bardzo wiele fajnych kolokacji. Set out a plan.
Set out a plan.
Set out an agenda.
Set out an agenda.
Set out the outline.
Set out the outline.
The outline. The outline. Mhm. I teraz już też idealnie wiemy, że plan czy agenda możemy zamienić na...
Na roadmap.
Oczywiście. Mhm. Super. No i mamy nasz mitigate, to mitigate, przepiękny czasownik, zmniejszyć, załagodzić, zminimalizować lub też ułatwić.
To mitigate, zmniejszyć, ułatwić, bardzo podobny do mollify, ale mollify raczej brzmi jeszcze bardziej miękko i staramy się go nie używać w biznesie i w polityce, ale...
A już tym bardziej w polityce,
wiemy,
dokładnie tak. I teraz z jakim rzeczownikiem najczęściej możemy spotkać mitigate?
Problems.
Na przykład, ale taki na ry.
Mitigate na ry?
No na ry.
No co
za...
Możesz dokończyć, po prostu użyć tego słówka.
Mitigate risk.
A mitigate risk.
Mitigate risk or mitigate crisis. I zamiast crisis używamy?
Zamiast crisis używamy downturn.
Oczywiście, bingo. No,
poszło.
Pięknie.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, także po angielsku, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Choćby English Pro od Olgi.